Dobrze, kochani, dzisiaj jakby kazanie, które będę mówił, jest mocno powiązane z kursem Wolność w Chrystusie, który odbędzie się w środę. Jeśli jeszcze nie brałeś udziału w kursie Wolność w Chrystusie, to w tą środę o godzinie 19 zaczynamy już w tą środę. A to jest kilkanaście spotkań, chyba 13 spotkań, które totalnie zmienią twoje myślenie odnośnie tego, kim Bóg ciebie uczynił. Jeśli nie brałeś w tym udziału, koniecznie zapisz się u Grzesia Doleczka. To był ten człowiek, który występował w ogłoszeniach. On będzie na dole, odwrócicie się do tyłu, to on tam nam macha. Nikt nawet nie chce się odwrócić do tyłu. A więc on będzie na dole czekał w kawiarni. Zapisz się, dlatego że potrzebujemy tego, abyś się zapisał, tak? Abyś tam się znalazł, abyśmy przygotowali materiały dla ciebie. Środa, godzina 19. Zachęcam cię do tego, jeśli nie brałeś w tym udziału, koniecznie musisz tam być. Amen? Dobrze, kto jest zadowolony z tego, że wakacje się skończyły? Wszyscy z nas jesteście w moim wieku albo starsi. Nikt z młodych ludzi się nie cieszy. 100 dni bimbania się skończyło. Trzeba pójść teraz pracować do szkoły, uczyć się. Trzeba wrócić do szkoły, wrócić do rzeczywistości. Dobrze, po gromce mitów dzisiaj, 6. część. Zapnij pasy. Zapnij pasy. Widzisz, ilekroć Bóg wprowadza coś nowego do twojego życia, to jest zawsze taki schemat, że ty funkcjonujesz w jakimś porządku, masz jakiś ustalony porządek, że to tak jest. Nagle pojawia się Bóg, który wprowadza nieporządek, wprowadza zamieszanie w twoje myślenie i zaczyna, kolejna rzecz, którą on robi, zaczyna na nowo definiować to, co on naprawdę myśli o tym, w co ty wierzyłeś przez wiele lat. Jestem mocno przekonany, że to, co dzisiaj usłyszysz, będzie dla ciebie szokiem. Będzie dla ciebie szokiem. Szczególnie w naszym kraju będzie to dla ciebie szok. I uwierz mi, że to, co ty, o czym będę się dzielił, to, co za chwilę usłyszysz, to jest prawda, tak i amen, bo Biblia o tym nie wspomina, Biblia o tym krzyczy. I jeśli wierzę, że jeśli tego nie złapiesz, to będziesz brnął dalej w kole swojego życia i nie pójdziesz nigdzie dalej. Temat tego, o czym ja będę mówił, to jestem tylko grzesznikiem zbawionym z łaski. Jestem tylko grzesznikiem zbawionym z łaski. Prawda czy nieprawda? Jestem tylko grzesznikiem zbawionym z łaski. To jest myślenie większej ilości chrześcijan, niż ci się wydaje. To jest myślenie nie tylko chrześcijan w małych miastach, ale przede wszystkim chrześcijan w dużych miastach, którzy myślą w ten sposób. To, co myślisz na swój temat, ma niesamowite znaczenie, jeśli chodzi o jakość w twoim życiu. To, co myślisz na swój temat, ma niesamowite znaczenie, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądać twoje życie. A więc dzisiaj zajmiemy się jedną rzeczą, kluczową rzeczą w twoim życiu. Jeśli to złapiesz, to zmieni się twoje życie. To zmieni się twoje życie, gwarantuję ci. I nie będziemy mówić o czymś nowym, tylko odkryjemy coś, co może dzisiaj dla ciebie jest jeszcze zakryte. I Bóg chce tobie dzisiaj otworzyć oczy. List do Rzymian, 5 rozdział, wersety od 8 do 10. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy Chrystus za nas umarł? Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem poprzez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Biblia mówi bardzo jasno jedną rzecz. Byliśmy, to jest czas przeszły, dokonany. Byłeś kimś i już teraz nie jesteś. Jeśli masz dzisiaj 20 lat, to mówisz, byłem kiedyś dzieckiem, ale już nie jesteś. Kiedy masz 30 lat, kiedy jesteś żonaty, to mówisz, byłem kiedyś singlem, ale już nie jestem. Kiedy masz 50 lat, to mówisz, że byłem kiedyś dzieckiem, byłem kiedyś młodzieńcem, ale już nie jesteś. To jest coś, co było i się skończyło. List do Rzymian w 5 rozdziale mówi, że my kiedyś co? Byliśmy grzesznikami. Nie, że jesteśmy, ale byliśmy grzesznikami i to jest kluczowa prawda w twoim życiu. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozprawili się z pewną rzeczą, abyś odkleił od swojego myślenia to, kim byłeś i przykleił do swojego myślenia to, kim jesteś. Przykleił do swojego myślenia to, kim jesteś. I odpowiemy sobie na kilka pytań. Po pierwsze, kim się rodzimy? Kim rodzi się człowiek? I zszokuję cię po raz pierwszy. Nie rodzimy się jako dobrzy ludzie. Nie rodzimy się dobrymi ludźmi i później nabieramy złych nawyków. To nie jest prawda, to nie jest biblijne. Rodzimy się jako ludzie skłonni do grzechu, mamy potencjał, aby grzeszyć i rodzimy się grzesznikami. To jest wynik tego, co stało się w ogrodzie Eden. Dziedziczymy naturę Adama jako tego, który pierwszy wraz z Ewą, pierwszy był nieposłuszny Bogu, a więc człowiek był na początku tworzony na obraz i podobieństwo Boga i nie było w tym żadnej mieszanki, ale później człowiek zaczął się rodzić z domieszką buntu Adama. Jak ja patrzę na małe dzieci, nie musisz nigdy ich uczyć grzeszyć. Grzech to jest nieposłuszeństwo. To jest wrodzone. To jest wrodzone. My mamy wrodzoną skłonność do grzechu. I list do Rzymian, 3 rozdział, werset od 10 do 12. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. Gdyby było inaczej, Chrystus nie przyszedłby na ziemię. Chrystus nie przyszedł, aby dodać coś do twojego życia. Chrystus, mając świadomość, że wszyscy jesteśmy grzeszni, a zapłatą za grzech jest śmierć, że wszyscy tak de facto od urodzenia jesteśmy niewolnikami grzechu, Chrystus przyszedł, aby nas z tego uwolnić. I pierwsza kluczowa rzecz, którą musisz złapać, która w ogóle nie jest zgodna z tym, co mówi cały świat, że człowiek jest grzeszny. Człowiek ma złe skłonności. Człowiek nie jest dobry. Jest taka ciekawa historia w Biblii, kiedy ktoś przechodzi obok Chrystusa i mówi, nauczycielu dobry. I zadaje mu pytanie. I Chrystus mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko Bóg jest dobry. To jest ciekawa rzecz, którą powiedział Chrystus. Ale Chrystus pokazał w tym momencie, że tylko Bóg jest dobry. My nie jesteśmy dobrzy, my jesteśmy źli i dlatego zły człowiek potrzebuje odkupienia i zbawienia. Biblia mówi o tym, że nie ma nikogo innego. Znowu list do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Kto zgrzeszył? Wszyscy. W języku greckim słowo wszyscy to są wszyscy. Wszyscy to są wszyscy, a więc wszyscy jesteśmy grzeszni. Wszyscy jesteśmy grzeszni. List do Rzymian, 5 rozdział, 12 werset. Dlatego jak przez jednego człowieka, jest mowa o Adamie, grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Zgadnijcie, jaki list przemówił do Marcina Lutra tak mocno, że to spowodowało, że on był na tyle zdeterminowany, że 500 lat temu wytworzył coś takiego, co później nazwano reformacją. Przybił 95 tez, które nie zgadzały się z religią panującą w tamtym czasie, z religią uczynkowości i zbawienia przez uczynki. Luter czytał list do Rzymian i Bóg mu zaczął objawiać prawdę po prawdzie. I nagle był w szoku. Że zbawienie jest z łaski i my wszyscy jesteśmy grzesznikami. Gdybyśmy my wszyscy nie byli grzesznikami, to Bóg nie posunąłby się tak daleko, aby posłać swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy. I powiem ci tak, abyś zrozumiał, że jesteś grzesznikiem, potrzebujesz Bożego Słowa i potrzebujesz Ducha Świętego, który przekonuje nas o grzechu. Nie ma zbawienia, dopóki nie zdasz sobie sprawy z tego, że jesteś grzesznikiem. Zbawienie nie może się dokonać w twoim życiu. Jeśli twierdzisz, że jesteś dobrym człowiekiem, to mam dla ciebie złą wiadomość. Biblia mówi o tobie zupełnie coś innego. Biblia mówi o tobie zupełnie coś innego. A więc ludzie są grzesznikami od urodzenia. Nie musimy tego ćwiczyć. Mamy tylko różny wymiar naszej grzeszności. Niektórzy mają większą intensywność, niektórzy mają mniejszą, ale potencjał do grzechu każdy ma taką samą. Jak to jest możliwe, że w czasie II wojny światowej, tak na marginesie, to dzisiaj obchodzimy zakończenie II wojny światowej 2 września. Niektórzy mówią, się dowiedziałem w kawiarni, że to jest kontrowersyjne. Niektórzy mówią, że 3 września. Jakkolwiek. Jest to rocznica zakończenia II wojny światowej. Jak to jest możliwe? Że naród niemiecki, że większość tych ludzi to byli normalni, zwyczajni ludzie i zostali, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, ich mózg został sprany do tego stopnia, że uznali, że Żydzi to nie ludzie, a Polacy to podludzie. A więc byli w stanie zabijać i zabijali miliony ludzi. To byli ludzie, którzy mieli taki sam potencjał do grzechu jak ja i ty. Znaleźli się w innym środowisku. Jest taka książka Josepha Conrada pod tytułem Jądro ciemności. I ta książka pokazuje, że człowiek adoptuje się do pewnego środowiska i pokazuje, ile zła jest w człowieku. Wystarczy to uruchomić. A więc nasza tendencja do grzechu jest czymś, co dziedziczymy po Adamie, po Ewie, to jest nasza grzeszna natura. Nie wiem, czy zauważyłeś, że nikt nie musiał uczyć cię grzeszyć. To było dla nas naturalne. A więc kim jesteśmy jako chrześcijanie? Biblia mówi, byłeś grzesznikiem i jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to już nie jesteś grzesznikiem. Nie jesteś grzesznikiem. Nie możesz jako chrześcijanin nazywać siebie grzesznikiem, ponieważ obrażasz dzieło krzyża Jezusa Chrystusa w tym momencie. Obrażasz dzieło krzyża. A więc kim jesteśmy jako chrześcijanie? Jesteście gotowi? Zapnijcie pasy i do końca kazania ich nie odpinajcie. List do Efezjan, 1 rozdział, 1 werset. 1 rozdział, 1 werset oznacza, że to jest przywitanie apostoła Pawła z Kościołem w Efezie. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, do kogo? Do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. Paweł adresuje swój list, pisząc, że nadawcą, że adresatem tego listu są święci w Efezie. I możesz powiedzieć, a to tylko raz mu się tak wymsknęło. To jest jakaś taka wybrana grupa ludzi. Wybrana grupa ludzi, takiej wybranej grupy ludzi jest około 3000 ludzi, którzy zostali wyświęceni na świętych, którzy musieli spełnić 5 warunków. I nagle Paweł się pojawia i mówi do kościoła w Efezie, jesteście święci. Co gorsza, list do Koryntian, 1 rozdział, 2 werset, Korynt to był najbardziej, powiedzmy, rozkręcony kościół w Nowym Testamencie. Tam było wszystko. Począwszy od naprawdę wymyślnych grzechów do przejawów darów Ducha Świętego. Ten kościół miał wszystko. Oni udowadniali jedną tezę. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko. Absolutnie wszystko. I Paweł wita się z Koryntianami w 1 liście do Koryntian, w 1 rozdziale, 2 wersecie i Biblia mówi tak. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Kościół, w którym było mnóstwo grzechu, Paweł adresuje do nich list i mówi, to jest list do świętych w Koryncie. Słowo święty to jest synonim słowa w Chrystusie, że ktoś jest w Chrystusie. I to słowo, to wyrażenie, ta koncepcja w liście do Efezjan pojawia się 40 razy. To jest krótki list. List do Efezjan ma 6 rozdziałów. I 40 razy pojawia się słowo święty w Chrystusie w odniesieniu do chrześcijan w Efezie. Słowo święty lub święci w Nowym Testamencie pojawia się 67 razy. Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale ja jestem święty w Chrystusie. Masz przywilej słuchać świętego Sławka. A ja mam przywilej mówić do świętych ludzi, którzy tutaj siedzą. Jak to jest możliwe, zanim stąd wyjdziesz i powiesz, że to jest herezja? To zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób jesteśmy święci. To, że jesteś święty, ma bardzo mało wspólnego z tobą. Ponieważ nie stajesz się świętym na podstawie twoich uczynków. Stajesz się święty na podstawie jednego uczynku, niedokonanego przez ciebie, ale dokonanego przez Syna Bożego, którym jest Jezus Chrystus. A więc w tym momencie, kiedy stajesz się chrześcijaninem, dokonują się pewne rzeczy, o których chcę ci teraz powiedzieć. List do Koryntian, 6 rozdział, wersety od 9 do 11. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. O, możesz pomyśleć trochę o mnie. Ale Paweł mówi dalej tak. A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. Zostałeś uświęcony, posłuchaj przez chwilę, zostałeś oczyszczony przez krew Jezusa Chrystusa, która lała się z krzyża. Krew Syna Bożego, oczywiście nie w sposób dosłowny, ale w sposób duchowy, oczyściła ciebie z wszelkiego grzechu. Dlaczego tak było? Ponieważ w Starym Testamencie to było normalne, że kiedy człowiek grzeszył, udawał się do świątyni i żeby mógł doznać przebaczenia, jakieś zwierzę musiało umrzeć i musiała się przelać krew, aby on był oczyszczony, aby on był odkupiony. Kiedy ta krew się lała z jakiegoś zwierzęcia, ten człowiek wracał do domu i po jakimś czasie znowu musiał przyjść z powrotem, bo znowu mu się nazbierały grzechy. Dlatego, że krew zwierząt nie mogła zmienić jednej rzeczy. Nie mogła unicestwić skłonności do grzechu, nie mogła unicestwić naszej grzesznej natury. Ale krew Jezusa Chrystusa jest w stanie nie tylko obmyć się z grzechów odnośnie przeszłości i przyszłości i teraźniejszości, ale to jest krew, która unicestwia twoją skłonność do grzechu. Nie musisz już grzeszyć. Dalej Biblia mówi tak. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 14 werset. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Posłuchajcie. Paweł pisze do Żydów. Nie Paweł, nie wiemy kto. Prawdopodobnie Paweł. Nie wiemy, kto napisał list do Hebrajczyków. I ten autor tego listu mówi, jedną bowiem ofiarą, jedną, jest mowa o ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu, uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Co to znaczy? Że ty w momencie, kiedy krew Jezusa obmyła cię z grzechów, w tym momencie stałeś się czysty przed Bogiem. Bo gdybyś nie był czysty przed Bogiem, nie możesz nigdy stanąć przed Bogiem, kiedy umrzesz. Ja wiem, co się pojawia w waszych głowach i zaraz do tego dojdziemy. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 10 werset. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa, ile? Raz na zawsze. A każdy kapłan, jest mowa o Starym Testamencie, staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą, co zrobić? Zgładzić grzechów. One nie mogą, te ofiary, które były składane ze zwierząt, kiedy kapłani ofiarowali to wszystko Bogu, to mogło cię oczyścić z grzechu, ale nie miało mocy, aby zniszczyć skłonność do grzechu. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga. Jezus raz na zawsze, Jezus jednokrotnie stał się doskonałą ofiarą, która ma wpływ na teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Jego ofiara jest doskonała, Jego ofiara uczyniła nas świętymi i doskonałymi. Czuję ten opór w waszych umysłach. Jesteś święty. Tu nie chodzi, że ty masz się czymś chlubić, bo to Jezus Chrystus oczyścił cię z grzechu. No ale, no ja wiem, że jestem święty, ale ja czasami grzeszę. Niemożliwe. Dopóki masz wolną wolę, a będziesz miał ją do końca swojego życia, będziesz miał możliwość zgrzeszyć. I wracamy do listu do Koryntian. Święci w Koryncie, uświęceni, wybrani Boży. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, wersety od 1 do 2. To jest dobre. Paweł jest naprawdę konkretny. Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was. Nierząd wśród was. Nierząd, czyli to jest seks poza małżeństwem. I o takim nierządzie, Paweł mówi, ale to nie jest zwykły nierząd, o takim nierządzie, o jakim nawet nie wspomina się wśród pogan. Że ktoś ma żonę swojego ojca. Wiesz, kim jest żona twojego ojca? Paweł nie mówi, dzięki Bogu, o rodzonej matce, ale mówi o macosze. A więc w Koryncie był taki trend, że jak miałeś macochę, to niektórzy święci Koryntianie grzeszyli, że współżyli ze swoją macochą. To się w głowie nie mieści. Święci. Święci. I dochodzimy do sedna sprawy. Proces uświęcenia w naszym życiu polega na tym, że jesteś uświęcony, kiedy oddajesz życie Jezusowi Chrystusowi, wyznajesz swoje grzechy, Bóg oczyszcza cię z grzechów, Bóg nazywa cię świętym, tak na ciebie patrzy i mówi o tym około 60 razy w Nowym Testamencie, 40 razy w liście do Efezjan. Ale dopóki masz wolną wolę, masz potencjał, aby grzeszyć. Możesz grzeszyć. Nie masz już tego niewolnika w sobie, który mówi, że musisz grzeszyć, że nie panujesz nad tym, że funkcjonujesz w jakich nałogach. Przychodzi Jezus i On odcina to wszystko. On neutralizuje to wszystko, a twój przeciwnik próbuje ci powiedzieć, że wcale tak nie jest. Kiedy dałeś życie Jezusowi, wszelka tendencja i skłonność do grzechu zostały rozbite w imieniu Jezusa. I kiedy zdasz sobie z tego sprawę, bo to jest prawda, kiedy zdasz sobie z tego sprawę, to Bóg uwolni cię, ponieważ Biblia mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawdą jest Boże Słowo. A więc trzeba sobie zadać pytanie, skoro już jestem święty, to jak mam żyć świętym życiem? I tu jest drugi etap uświęcenia. Jeszcze raz, Jezus nas uświęcił swoją krwią. Moment, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi, moment, kiedy wyznajesz swoje grzechy i zapraszasz Chrystusa do swojego życia, jesteś uświęcony, ale masz wolną wolę. I cały proces uświęcenia polega na tym, abyśmy teraz żyli tak, jak przystoi świętym. Widzisz, to jak byliśmy na przykład teraz w Kuala Lumpur, to kiedy mówisz po polsku, na przykład, nie wiem, kiedy jesteś w Malezji, to jest to swego rodzaju rzadkość. Jest to rzadkość. Nie spotykasz tam Polaków, to nie jest Anglia. Nie spotykasz tam Polaków na każdym rogu. To nie ma Polaków. I masz świadomość, że reprezentujesz coś więcej niż samego siebie, reprezentujesz swój kraj. I ludzie stety bądź niestety budują sobie obraz Polski przez to, jak ty się zachowujesz. Przez to, kim ty jesteś. Więc człowiek, który znał tylko mnie, zbudował sobie obraz, że Polacy to są naprawdę dziwni ludzie. Dla równowagi była Krysia, także to są super ludzie. Ale generalnie rozumiecie, o co mi chodzi. My mamy być tymi, których Bóg nas stworzył, kiedy oddaliśmy życie Jezusowi, uświęceni i święci. A więc jak masz żyć świętym życiem teraz, tutaj do końca swoich dni? Pierwszy list Piotra, 1:15. Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Pamiętam, jak ja oddałem swoje życie Chrystusowi, byłem takim młodym chrześcijaninem i czytasz taki werset, świętymi bądźcie, bo jestem święty. Aha, okej, fajnie, okej, to ja się nie nadaję. Ja się do tego nie nadaję. Jak ja mam być święty? Jak ja mam żyć świętym życiem? Wiecie, na czym polega totalne objawienie prawdy? Że ja będąc świętym, będąc podłączonym do Chrystusa, mając z Nim relację, ja muszę utrzymać to, co Chrystus mi daje, muszę utrzymać to, co Chrystus do mnie mówi i być posłuszny temu, co On do mnie mówi. Bo Bóg będzie uświęcał moje życie do końca moich dni. Ja muszę utrzymać, ja muszę być w procesie uświęcenia, który skończy się w momencie mojej śmierci. Jest taka historia kobiety, która nazywa się Mary Chapman. Nawet jest książka jej przetłumaczona w języku polskim, nazywa się Dziewczynka bez imienia. Nie szukaj teraz w internecie, bo wiem, że to ja bym tak zrobił. Marina Chapman. Jako 4-letnia dziewczynka w Kolumbii została porwana przez porywaczy ze swojego ogródka za jej domem. Zabrano ją do Kolumbii, do blisko dżungli kolumbijskiej. Tam jest to normalny proceder, że kradnie się dzieci i sprzedaje się te dzieci w domach publicznych, aby te małe dzieci były wykorzystywane seksualnie przez naprawdę zboczonych pedofili. Z jakiegoś niewiadomego powodu tą dziewczynkę, kiedy złapano, wypuszczono z powrotem do dżungli. 4-letnie dziecko, wyobraź sobie, które jest w dżungli. I to 4-letnie dziecko, kiedy znalazło się w dżungli, ona opisuje to w swojej książce, było przerażone dźwiękami zwierząt. Wyobraź sobie 4-letnie dziecko w nocy w dżungli. I to dziecko spędziło tam ileś dni, zanim pojawiła się grupa małp, które ją otoczyły, zaczęły ją skubać, zaczęły jej dokuczać i w rezultacie, skracam historię, później stały się jej opiekunami. Przez 10 lat te małpy opiekowały się tym 4-letnim dzieckiem. to 4-letnie dziecko zapomniało już swojego ojczystego języka. 4-letnie dziecko, to jest szok, 4-letnie dziecko zaczęło pić wodę tak jak piły małpy. Wiecie, jak małpy piją wodę? Przynajmniej w dżungli w Kolumbii. Kiedy pada deszcz, one z liści, które są na drzewie, budują taką rynnę. Ta woda pada do tej rynny i one to piją. I ta dziewczynka piła dokładnie tak samo. Ta dziewczynka zachowywała się identycznie, jak te małpy, które się nimi opiekowały. I tak minęło 10 lat. Ona miała, kiedy była już coraz bardziej świadoma, miała nadzieję, że to jest jej chyba środowisko, że to chyba tak musi być. Po 10 latach ta dziewczynka, chodząc po dżungli, natrafiła na coś, co błyszczało w jej stronę. Podeszła do tego przedmiotu, który błyszczał w jej stronę. Wzięła to do ręki, popatrzyła i rzuciła na ziemię, bo się przeraziła. Znalazła lustro. Lustro. Kiedy znalazła to lustro, była przerażona postacią, która ma oczy, która mruga do niej, która jest brudna po twarzy. Czegoś ona nie była w stanie tego zidentyfikować. Pierwszy raz, kiedy to zobaczyła, odrzuciła to na ziemię. I to był moment, kiedy coś zaczęło się zmieniać w jej życiu. Kiedy wzięła to lustro, uświadomiła sobie, że ona nie jest jak ci, którzy się nią opiekują. Że ona nie jest jak ci, którzy z nią jedzą. Że ona nie jest jak ci, z którymi ona żyje i funkcjonuje. To był drastyczny i radykalny moment w jej życiu, kiedy coś zaczęło się zmieniać. W rezultacie tą dziewczynkę odnalazła grupa ludzi, która jakaś przypadkowo znalazła się na tej wyspie, została uratowana. A dłuższa historia, nie będę wchodził teraz w szczegóły. Jakkolwiek ona opisuje w swojej książce, patrząc w lustro, wiedziałam, kim jestem, ale przede wszystkim wiedziałam, kim nie jestem. Wiedziałam, kim jestem i wiedziałam, kim nie jestem. Ilekroć ja patrzę w Biblię, widzę, kim jestem i widzę, kim nie jestem. Ilekroć patrzę w Biblię, widzę, jakie zachowanie do mnie pasuje, a jakie zachowanie do mnie nie pasuje. To jest fantastyczna historia. To jest fantastyczna historia, która pokazuje nam jedną prawdę. Musisz patrzeć w lustro, aby uzmysłowić sobie, kim jesteś i kim nie jesteś. Jeśli oddałeś życie Jezusowi Chrystusowi, nie jesteś już grzesznikiem. Grzech nad tobą nie panuje. Grzeszysz, bo chcesz, a nie bo musisz. Grzeszysz, bo chcesz, a nie musisz. I w jaki sposób Bóg nas uświęca? Po pierwsze, jest to Jego Duch Święty. Drugi list do Koryntian, 4:18. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. Duch Święty, który mieszka... Duch jaki? Święty. Który zamieszkał w czymś, co jest co? Brudne, nieczyste? Nie. Zamieszkał w czymś, co zostało uświęcone i stało się święte. Ten Duch Święty cały czas pracuje w tobie, aby zmieniać twoje zachowanie, aby poruszać twoje sumienie, pokazując ci, że to nie jest właściwe, że pewne rzeczy nie są właściwe, że to, co mówisz, nie jest właściwe, że to, co robisz, nie jest właściwe. Duch Święty, który działa w tobie. Po drugie, Jego święte słowo. List Jakuba, 1. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w czym? w lustrze swemu odbiciu, naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Słowo Boże jest bez sensu, kiedy je tylko czytasz. Słowo Boże jest bez sensu, kiedy je tylko czytasz. Słowo Boże nabiera sensu, kiedy zaczynasz wprowadzać w życie to, co czytasz. Bóg mówi do ciebie, Bóg nawet teraz mówi do ciebie pewne rzeczy, podświetla pewne rzeczy w twoim sercu, że pewne rzeczy trzeba zmienić w moim życiu. Że pewne rzeczy trzeba zmienić w moim życiu. Boże Słowo to jest główny środek komunikacji Boga z człowiekiem. Nazywamy to w Polsce pismem jakim? Świętym, bo ono jest natchnione przez Boga. Ono nie jest napisane przez Boga, jest napisane przez ludzi natchnionych przez Boga, ale nie przez Boga. Nie przeduchawiajmy. Nie pojawił się Boży palec i nie pisał. Nie, nie. Bóg natchnął pewnych ludzi, którzy w doskonałej spójności napisali, ponad 40 autorów napisało Stary i Nowy Testament. A więc Boże Słowo cię zmienia. Nie bądź słuchaczem, bądź wykonawcą. Zachęcaliśmy tutaj was do tego, aby kupić sobie sowę. Aby notować to, co Bóg mówi do ciebie. Ja to robię chyba 8 czy 9 rok. To zmienia moje życie. To zmienia moje życie. I mam już kilkanaście tych zeszytów, gdzie mam zapisane rzeczy, które Bóg do mnie mówił. I coś wam powiem. Moje życie się zmienia, ponieważ łapię to, co Bóg mówi do mnie. I twoje życie może się zmieniać, kiedy zaczniesz łapać to, co Bóg mówi do ciebie. To, co cię zmienia, to jest Jego Kościół. De facto to jest święty Kościół, ponieważ tam znajdują się ludzie uświęceni przez Jezusa Chrystusa. Dlatego list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 werset i 5 mówi tak. Okazujmy staranie jedni o drugich, aby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w czym? W zwyczaju. Ale zachęcajcie się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Autor listu do Hebrajczyków mówi, nie opuszczajcie nabożeństw, nie opuszczajcie spotkań, waszych wspólnych spotkań, bo to jest miejsce, kiedy inni cię zachęcają, to jest miejsce, kiedy inni czasami cię korygują i to jest miejsce, kiedy inni się troszczą o ciebie. Potrzebujesz Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie ma samotnych uczniów Jezusa Chrystusa. To jest paradoks. To jest jak ciepły lód. To jest paradoks. Jeśli nie jesteś częścią Kościoła, jeśli nie bierzesz tej odpowiedzialności, Boże, ja chcę być częścią Kościoła. I to nie jest przypadek, że jesteś tutaj dzisiaj. Bóg cię umieszcza w jakimś miejscu, aby cię chronić, aby cię inspirować, aby cię zmieniać, aby cię przemieniać. I coś wam powiem, widzę potężną różnicę między ludźmi, którzy bywają w Kościele i ludźmi, którzy są w Kościele. To jest przepaść. To jest przepaść. To jest totalna przepaść. I wiecie, ja mając dzieci, mam jedną olbrzymią świadomość, że jeśli dla mnie Kościół Jezusa Chrystusa nie jest priorytetem, to dla moich dzieci będzie to tylko opcją. Oni pomnożą mój fatalny przykład. Ja się cieszę, powiem wam, że ja przez całe moje 21-letnie życie z Bogiem nie było mnie na nabożeństwie tylko 2 razy. Raz byłem w szpitalu, a drugi raz byliśmy w Zakopanem i chcieliśmy pójść do kościoła, ale myśleliśmy, że go tam nie ma i to była najdziwniejsza niedziela w moim życiu. Chciałem, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Ja rozumiem, że w niedzielę czasami możesz mieć pracę. Nie potępiaj się. Ale jeśli tylko możesz, bądź. Jeśli tylko możesz, bądź. Nie unikaj tego. Potrzebujemy siebie nawzajem. Gdybym ja nie pojawił się przez miesiąc, gdybym miał 4 wolne niedziele pod rząd, to byłyby strzępy ze mnie. O, to tak, nie trwasz w Chrystusie. Nie. Trwanie w Chrystusie polega na tym, że jestem posłuszny temu, co On mówi. Jezus Chrystus buduje tylko jedną rzecz, którą jest Jego Kościół. Jezus powiedział, że ja zbuduję mój Kościół. Bramy piekielne go nie przemogą. On nie buduje 700 miast. On nie buduje duszpasterstwa młodzieży. On nie buduje innych służb. On buduje Kościół. A więc bądź częścią lokalnego kościoła, to jest czas, abyś dorósł. Proces, kochani, uświęcenia polega na tym, że stajesz się święty, ale później przez... To jest twoja pozycja, to już jest twoja tożsamość, że jesteś święty. Nie musisz grzeszyć, zostałeś uwolniony z grzechu, zostałeś uwolniony ze skłonności do grzechu. I później następuje proces uświęcania ciebie przez Słowo, przez Kościół, przez Jego Ducha Świętego, który mieszka w tobie. Stajesz się coraz lepszy. Stajesz się coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa. Stajesz się coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa, bo jeśli ja rok temu byłem dokładnie taki sam, jak jestem dzisiaj, to straciłem rok. Potrzebuję kontaktu z żywym Bogiem, potrzebuję kontaktu z żywym Kościołem, potrzebuję kontaktu z żywym Słowem, bo ja chcę stawać się podobny do Jezusa. Nie dlatego, aby być zbawionym, bo ja już jestem zbawiony. Ja jestem odkupiony, oczyszczony, uwolniony, jestem święty. Ja nie robię tego dlatego, aby się zbawić. Ja nie robię tego, aby być świętym. Ja już jestem święty. I ty już jesteś święty. Tylko rezultatem tego, że jesteś święty, jest to, że bierzesz Boże Słowo do swojego życia, że masz relację z Duchem Świętym, masz relację z Bogiem i masz relację z Jego Kościołem. Ten Kościół istnieje po to, aby ci pomóc. Ten Kościół nie istnieje po to, żeby cię zniszczyć. Ten Kościół istnieje po to, aby ci pomóc, abyś rozwinął potencjał, który jest w tobie. Za rok o tej porze nie będzie tutaj grupy ludzi pośród nas. Nie będzie z nami tutaj, nie będzie tutaj ludzi z Praszki, ponieważ wysyłamy ich do tego, aby założyli Kościół w Praszce. Ojejku, co to będzie? Pięknie będzie. Dlaczego tak jest? Bo Bóg bardzo wyraźnie, Bóg powiedział do mnie bardzo wyraźnie, że mamy ich uwolnić. Rok czasu. Czas zaczął bić do tyłu. I jest moment, kiedy umierasz. Finał twojego uświęcenia. A więc jacy kiedyś będziemy? List do Filipian, 3 rozdział, wersety od 20 do 21. To już jest ostatnia rzecz, którą mówię. Ona jest bardzo ważna. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie teraz. On przemieni nasze podłe ciało, to mówi Paweł. Może myślisz, że jesteś piękny, Paweł mówi, to jest podłe ciało. On nie mówi o twoim wyglądzie. On mówi o ciele, które ma ciągle skłonność do grzechu. Aby było podobne do tego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Moment, kiedy umierasz, to jest moment, kiedy stajesz się doskonały w swoim zachowaniu. Kiedy uświęcenie, które dokonało się w twoim życiu, kiedy oddałeś swoje życie Chrystusowi, w tym momencie to uświęcenie dokonuje się w ciągu chwili. Jesteś doskonały. Jeśli myślisz sobie, że jak już będę w niebie, to Bóg mi będzie musiał odpowiedzieć, dlaczego On pozwolił istnieć temu człowiekowi, który mnie zranił. Tak myśli podłe ciało. Przemienione ciało nie będzie nawet o tym pamiętać. Staniesz się doskonały. Kiedy umrzesz? Doskonały. Zniknie złość, nieprzebaczenie, rzeczy, z którymi może teraz wszystko zniknie. Nie będziesz już miał wolnej woli. Będziesz już żył w taki sposób, że będziesz w Bożej obecności. Bóg dla ciebie będzie kimś widzialnym. Nic nieczystego nie stanie przed Bogiem. Księga Objawienia, czyli Apokalipsa, 21 rozdział. Ja wiem, co się dzieje z ludźmi, jak mówisz, że czytasz coś z Apokalipsy. O, nic nie będę rozumiał. Będziesz rozumiał. 21 rozdział, 27 werset. Jan mówi tak. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, jacy, którzy czynili dobrze. Nie. Tylko ci, którzy żyli doskonałym życiem. Nie. Tylko ci, którzy mieli więcej dobrych uczynków i mniej złych. Nie. Tylko ci, którzy mają wszystkie sakramenty. Nie. Tylko ci, którzy odwiedzili Jerozolimę przynajmniej 6 razy w swoim życiu. Nie. Tylko ci, którzy modlili się 3 razy dziennie, nie. Ci, którzy przynajmniej raz pościli przez 40 dni, nie. Tylko ci, którzy nie oglądali seriali, nie. Tylko ci, którzy chodzili do kościoła co niedzielę, nie. Ci, co płacili dziesięcinę, nie. Ci, co byli hojni, nie. A ci, co czytali Biblię, nie. Ci, co słyszeli Jezusa i oddali Mu swoje życie. Ale się narobili. Biblia mówi tak. Tylko ci. Którzy są zapisani w księdze życia baranka. Ciekawe, że Jan użył słowa baranek. Nie księga życia Jezusa. Nie księga życia Jezusa Chrystusa, ale księga życia baranka. Dlatego, że kiedy nazywasz Chrystusa barankiem, to twoje myśli idą w stronę baranka, który stał się ofiarą, który umarł na krzyżu za moje i twoje grzechy. Jego krew oczyściła cię zupełnie, tak że stałeś się święty. I to, co on w tobie zaczął, on w tobie skończy. Koniec tego, co on zaczął, jest w momencie, kiedy umrzesz. Jak się zapisać do tej księgi? Paradoks polega na tym, że możesz zrobić to teraz. Paradoks polega na tym, że to jest kwestia tylko i wyłącznie twojej decyzji. Panie Jezu, ja przepraszam Cię za moje grzechy. Oczyść moje serce. Poddaję Ci dzisiaj moje życie. Poddaję Ci moją wolną wolę. I w tym momencie jesteś zapisany w Księdze Życia. Ale się narobiłeś. Ludzie w Starym Testamencie ciągle robili. Było tylko 613 przykazań. I okazało się, że nikt się nie narobił na tyle, aby móc wypełnić to wszystko. Pojawił się Jezus Chrystus, który był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem, Synem Bożym i Synem Człowieczym, który wypełnił całe prawo, wypełnił wszystkie przykazania. I On, umierając na krzyżu, umarł za grzechy, poniósł karę za grzechy, za które ty powinieneś ponieść karę. On cię doskonale oczyścił. On cię uświęcił. On cię zapisał w swojej księdze i w tej księdze nikt nie może cię wypisać. Powiem wam, jak teraz staliśmy w Kuala Lumpur, byliśmy na lotnisku. Jest północ. Jesteś już na pół przytomny, bo masz jeszcze, nie wiesz, co się dzieje w ogóle. I przychodzisz, aby się odprawić, aby oddać bagaż i nagle widzisz tłum ludzi, którzy stoją w tej samej kolejce, co ty. Więc stoisz w tej kolejce, podchodzi jakiś pan. You have to change your line. You have to change your line. It's not line for you. Czyli musisz zmienić kolejkę. Idziesz do innej kolejki, bo musisz... Druga historia. I stoisz w tej kolejce i przyszła mi taka myśl. A jak my tak będziemy stać, tam dalej będzie Bóg i wyobraź sobie to napięcie, kiedy Bóg otwiera swoją księgę i sprawdza, czy tam jesteś. I później masz tylko 2 bramki. Jedna z Nim, a druga bez Niego. I tak stoję w tej kolejce i czuję to napięcie. Czekasz, stoisz. Nie musisz żyć w żadnym napięciu, kiedy poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Kochany mój przyjacielu, Biblia jest dosyć prosta. Albo jesteś święty, albo jesteś grzesznikiem. Jeśli jesteś grzesznikiem, nie staniesz nigdy przed Bogiem. Jeśli jesteś święty, staniesz przed Bogiem i proces uświęcenia trwa w twoim życiu. Kiedy tylko zrozumiesz, kiedy tylko spojrzysz w lustro, kim Bóg ciebie uczynił, to jest moment, kiedy ja chcę zmieniać moje życie. Powiem wam, ja jako święty człowiek nie mogę wejść do kawiarni i być chamski względem ludzi. jako święty człowiek, kiedy widzę, że zbieramy kolektę, to coś w moim sercu mówi, że powinienem być hojny i wszystkie pieniądze, które mam, należą do Niego, a nie do mnie. Ja, kiedy człowiek, który należy do Jezusa, to nie jest tak, że ktoś musi stać z palnikiem nade mną, z siekierą, abym ja czytał Biblię. Ja chcę wiedzieć, co Bóg do mnie mówi. Świadomość tego, kim jestem, spojrzenie w lustro, a tego, kim ja jestem, zmienia moje życie i to wcale nie jest trudne, bo Duch Święty mieszka we mnie i próbuje robić wszystko, abym ja był coraz bardziej podobny do Jezusa. Amen. Byłeś grzesznikiem. Jesteś święty. To, co jest pomiędzy tymi dwoma wyrażeniami, to jest krzyż Jezusa Chrystusa. To jest krzyż Jezusa Chrystusa. Za chwilę będziemy wspominać krzyż Jezusa Chrystusa. Za chwilę będziemy spożywać wieczerzę Pańską i ta wieczerza Pańska przypomina nam o tym, że Bóg umarł za moje grzechy. Jego krew, która jest symbolizowana przez ten sok, oczyściła cię całkowicie z wszystkich grzechów. Nie z niektórych. Jeśli kogoś zabiłeś, również z tego. Jeśli zrobiłeś coś fatalnie złego, również krew Jezusa oczyszcza cię z tego. I ten chleb, który tam jest, to jest Jego ciało, które zostało złamane na krzyżu. Dla mojego zbawienia, dla mojego uwolnienia, dla mojego uzdrowienia. To wszystko jest w krzyżu. I symbol tego krzyża dzisiaj będziemy wspominać przez Wieczerzę Pańską. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to ta wieczerza ma dla ciebie olbrzymi sens. I do tej wieczerzy cię zapraszam. Szczególnie kiedy będziesz pił ten sok, miej świadomość, że to symbolizuje Jego krew, która obmyła cię całkowicie. Amen. Możemy powstać. Jeśli oddałeś życie Jezusowi, stałeś się święty. Tak jak powiedziałem, to ma z Tobą mało wspólnego. Jezus Chrystus zrobił to. Ale jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, nie jesteś pewny tego, co jest w Twoim życiu. Możesz powiedzieć, no ja jestem w grzechu i tak dalej. Jesteś w stanie sam zaprzestać grzechu w swoim życiu. Pierwsza rzecz, musisz rozbroić skłonność do grzechu w swoim życiu i to się dzieje przez to, że zaprosisz Ducha Świętego do swojego życia. Jeśli nie oddałeś jeszcze nigdy swojego życia Chrystusowi, to możesz dzisiaj to uczynić. To dzisiaj się może stać. Proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą, że chcesz przyjść do Chrystusa, że chcesz poddać Mu swoje życie. Powtórz za mną taką prostą modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i proszę Cię, oczysz mnie z wszystkich moich grzechów. Obmyj moje serce. Zamieszkaj w moim sercu. Zniszcz wszelką skłonność do grzechu. Oczyść moje życie. Jezu, bądź Panem mojego życia. Ja wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. To jest takie proste.